Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Męczennik rewolucji George Floyd jednak nie został zamordowany, ale dla rewolucji to nieistotny szczegół. W wyścigu ku neomarksistowskiej utopii na prowadzenie wysuwa się Kanada. Zmiana traktatów europejskich przegłosowana. Czy stolicą Polski jest już Bruksela? Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Za zamkniętych drzwi synodu otrzymaliśmy list do ludu Bożego. Lecę do Londynu na konferencję z Jordanem Petersonem. Zanim przejdziemy do rzeczy, z radością informuję, że kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich osób wspierających finansowo program Sprawki Okiem Katolika zostanie odprawiona 12 listopada. Wszystkim patronom bardzo dziękuję, to dzięki Wam ten program mógł się rozwinąć i mam nadzieję dalej będzie się rozwijał, są plany na rozwój i mam nadzieję, że kiedyś wszyscy, którzy kiedykolwiek wsparli to dzieło, będą mogli powiedzieć, że było warto. I jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego filmu. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Od 3 lat jedną z głównych ikon rewolucji neomarksistowskiej, której w Stanach Zjednoczonych bardzo ważnym narzędziem jest rasizm, jest pan George Floyd. Zupełnie przy okazji możemy powspółczuć trochę biednym polskim lewicowcom, którzy z oczywistych względów na razie nie mają w swoim arsenale skłócania różnych grup etnicznych w Polsce. Natomiast najprawdopodobniej będą usilnie pracowali nad tym, żeby kiedyś mieli również to w swoim arsenale. Żeby Polacy okazali się rasistami względem imigrantów innych ras i kultur, których prawdopodobnie przyjdzie w końcu Polsce przyjąć, jeżeli lewica, która teraz właśnie dorywa się do władzy, wykona swój plan. Jak już wielokrotnie mówiliśmy na tym kanale, jednym z absolutnie podstawowych narzędzi rewolucji neomarksistowskiej w obalaniu porządku, bo tak naprawdę rewolucji marksistowskiej chyba nie warto nazywać niczym innym, jest to obalanie porządku chrześcijańskiego. Jednym z absolutnie podstawowych narzędzi jest skłócanie ze sobą różnych grup, wymyślanie sztucznych proletariatów i potem walka o prawa tego proletariatu kosztem wszystkiego, co temu społeczeństwu udało się wcześniej jakby zbudować, porządku, który udało się ustanowić. W świecie zachodnim był to porządek chrześcijański, który to porządek wszelka lewica tego świata, oczywiście przy ogromnym finansowaniu ze strony smutnych panów w garniturach, usiłuje obalić. Mamy więc mniejszości seksualne, bardzo ważny dla lewicy proletariat, który trzeba bronić przed porządkiem chrześcijańskim. I wszystko wskazuje na to, że to ratowanie mniejszości seksualnych przed chrześcijaństwem, bo do tego to się sprowadza, przez ruch sześciokolorowej tęczy będzie bardzo przybierał na sile. Natomiast nie to jest przedmiotem dzisiejszego odcinka. Innym proletariatem, który trzeba w nieskończoność bronić, przed czym tak naprawdę, przed porządkiem chrześcijańskim, są oczywiście kobiety. I przychodzący im również w nieskończoność z pomocą feminizm, w dzisiejszych czasach głównie walczący o prawa reprodukcyjne, o zdrowie, o prawo do zdrowia reprodukcyjnego dla kobiet. Pod tym to pięknie wymyślonym przez lewicę sformułowaniem kryje się nic innego jak aborcja. Kolejnym proletariatem są zwierzątka, o których prawa również należy walczyć. Tutaj na przykład obrońca praw zwierząt zabiera szczeniaka osobie bezdomnej, bo ta nie stwarza pieskowi godnych warunków do życia. Mamy też oczywiście niezwykle ważny proletariat, chyba tak należy to nazwać, jakim jest planeta, klimat, powietrze, zwierzątka, ptaszki, drzewka, przyroda, którą trzeba bronić przed, między innymi przed twoją kosiarką spalinową. A jeżeli nie przed twoją, to na pewno przed kosiarkami spalinowymi ludzi ze stanu Kalifornia w Stanach, gdzie zakazano używania kosiarek spalinowych. Kalifornia jest rządzona przez lewactwo. I mamy, choć jak już mówiliśmy, z oczywistych względów jeszcze nie u nas, bardzo ważny proletariat, jakim są mniejszości rasowe. Głoszony przez amerykańską lewicę rasizm, to w Stanach Zjednoczonych jest podstawa rewolucji. I jak mówiłem na początku, od 3 lat jej ikoną jest pan George Floyd. Swoją drogą bywał on ikoną nie jedynie w sensie przenośnym. Tutaj jest prawdziwa, powiedzmy, ikona z jego podobizną. I na przykładzie pana George'a Floyda dzisiaj chciałbym uzmysłowić być może tym, którzy jeszcze nie rozumieją skali rewolucji, która teraz ma miejsce na świecie. W maju roku 2020 pewien sklepikarz w Minnesocie wezwał policję, ponieważ podejrzewał, że pan George Floyd, który zresztą był zupełnie naćpany, usiłuje zapłacić sztucznym banknotem. Policja przyjechała na miejsce, pan George Floyd nie pozwalał się zbyt łatwo policji zatrzymać i jeden z policjantów, pan Derek Chauvin, w trakcie zatrzymania przyciskał go kolanem do ziemi, tutaj na wysokości szyi. Pan George Floyd niestety zmarł i błyskawicznie wszystkie media mainstreamowe, jakby tylko czekały na taką okazję, podchwyciły temat i rozpoczęła się przepotężna retoryka na temat rasizmu, na temat tego, jak zła jest policja. Podważanie w ogóle autorytetu wszystkich służb porządkowych jest jednym również z najważniejszych narzędzi rewolucji neomarksistowskiej. Każde obalanie porządku jest dla rewolucji niezwykle ważne. No i to tak naprawdę był szał. We wszystkich mediach wszystkie większe i mniejsze gwiazdki sportu, filmu, głównie czarnoskóre, ale nie tylko oczywiście, również udzielały się na ten temat, że jest rasizm w Stanach, że trzeba defund the police, czyli ograniczyć finansowanie policji, w wyniku czego głównie w Stanach lewicowych, ale w wielu stanach Stanów Zjednoczonych ograniczono znacznie środki przekazywane na policję, co oczywiście przełożyło się na trochę gorsze jej funkcjonowanie, co jest z kolei wymarzonym stanem globalistów. Anarchia na ulicy. W wyniku śmierci pana George'a Floyda ruch Black Lives Matter to jest taki skrajnie lewicowy, marksistowski, komunistyczny ruch, na temat którego można by nakręcić zupełnie osobny odcinek. W każdym razie, między innymi wyszły tam ogromne defraudacje finansowe. Wszyscy ludzie, którzy teraz dobrej woli wpłacali dużo pieniędzy na Black Lives Matter, żeby chronić czarnoskórych w jakiś bliżej nieokreślony sposób, i okazało się, że szefowa tego ruchu w międzyczasie z tych pieniędzy kupiła sobie, zdaje się, dwa domy o łącznej wartości 4 milionów dolarów. Natomiast to również nie jest przedmiotem tego odcinka. Śmierć pana George'a Floyda uczyniła również w Stanach Zjednoczonych w jakiś bliżej dla mnie niezrozumiały sposób kradzieże w sklepach przez osoby czarnoskóre głównie czymś dopuszczalnym. Nagle przez Stany Zjednoczone przetoczyła się fala napaści, często grup osób czarnoskórych, czasami pojedynczych osób, wchodzą sobie do sklepu, zabierają rzeczy i wychodzą. I często jakby nie za bardzo wiadomo, co zrobić, gdyż wezwanie policji to byłoby chyba rasistowskie w tym przypadku. Filmiki z kradzieżami ze sklepów w Stanach Zjednoczonych przez grupy osób czarnoskórych można sobie znaleźć w internecie. W każdym razie śmierć pana George'a Floyda była na pewno bardzo, bardzo ważnym momentem dla ruchu antyrasistowskiego, teoretycznie. Podobizna pana George'a Floyda zaczęła się pojawiać naprawdę w wielu miejscach, na t-shirtach, na muralach. Jego twarz stała się symbolem walki ze złą Ameryką, złą białą Ameryką. Były takie sceny, jak biali ludzie na przykład całowali nogi ludzi czarnoskórych publicznie. Jakaś taka bojówka lewicowa czarnoskórych mężczyzn przychodziła i mówiła, że kto chce odkupić winy białego człowieka przeciwko nam, to niech udowodni to. I byli mężczyźni na przykład, którzy no już mają tak wyprane mózgi, że publicznie klękali i pochylali się i całowali po butach osoby czarnoskóre, które stały dumne, że to oto właśnie ważny akt odkupienia, ale no oczywiście niewystarczający. Odkupować te winy mają biali ludzie w nieskończoność w Stanach i zdecydowanie również należy wspomnieć o losie policjanta, ponieważ pan Derek Chauvin został oskarżony o morderstwo i skazany. I teraz szczerze mówiąc, Wikipedia podaje, że na 22,5 roku, a pan Tucker Carlson ostatnio w jednym ze swoich filmów powiedział, że na 40 lat, więc nawet do końca nie wiem na ile, na dużo 10 lat w więzieniu, w którym od 2 lat jest. Jest w więzieniu. Swoją drogą pewnie nie ma łatwego życia, ponieważ w tym więzieniu również są osoby czarnoskóre, do których pewnie dotarł ten przekaz, że oto mamy symbol ucisku czarnoskórych. Biały policjant, który zamordował z zimną krwią pana George'a Floyda. On siedzi w więzieniu. Rodzina pana George'a Floyda otrzymała 27 milionów dolarów odszkodowania. A nazwisko pana George'a Floyda było odmieniane przez wszystkie przypadki. No nie, to głupio powiedziałem, w języku angielskim nie odmienia się przez przypadki. Natomiast wypowiadane przez niemalże wszystkie gwiazdy sportu, filmu, przez prezydenta, przez panią wiceprezydent, przez wszystkich polityków lewicowych. George Floyd, ikona okropnego rasizmu i supremacji białych ludzi. I dlaczego cała ta sprawka? Ponieważ w ostatnich dniach, przy okazji zupełnie innego tematu, wyszło na jaw, że pan George Floyd nie został jednak zamordowany. Prokurator generalny Minnesoty, pan Mike Freeman, został oskarżony przez jedną ze swoich pracownic, która nazywa się Amy Sweezy, o jakiś mobbing. Jeżeli mam być szczery, nie wnikałem w szczegóły, jeżeli uważacie, że to jest ważne, to oczywiście można to sprawdzić. Oni kiedyś mieli jakiś proces sądowy, była jakaś ugoda i ona teraz oskarżyła go, prokuratora generalnego Minnesoty, o to, że on nie respektuje jakby zapisów tej ugody. I w tym procesie, który teraz trwa, ona w swoich zeznaniach ujawniła bardzo dużo różnych szczegółów na temat działania prokuratury w Minnesocie. Między innymi powiedziała o pewnej rozmowie, tak przynajmniej zeznaje pani Amy Sweezy, że po śmierci George'a Floyda rozmawiała osobiście z patologiem sądowym, który badał ciało pana George'a Floyda. Pan nazywa się Andrew Baker i pani Amy zeznaje, że po śmierci George'a Floyda, kiedy pan Andrew Baker wykonywał autopsję, ona z nim rozmawiała i pan Andrew Baker powiedział, że nie ma żadnych oznak, że pan George Floyd zginął w wyniku uduszenia. Że tak naprawdę ten nacisk tutaj nie pozostawił żadnych oznak, które by wskazywały, że on zmarł z tego powodu. Że jeżeli człowiek się dusi, brak mu naprawdę tlenu, to są zupełnie inne, ja tak naprawdę się na tym nie znam, ale zupełnie inne ślady zewnętrzne i wewnętrzne, gdzieś tutaj, kiedy on się dusi, zostawione i że nic tu nie wskazuje na śmierć z powodu tego, co robił policjant, kiedy go zatrzymywał. Pikawa pana George'a Floyda wysiadła, ponieważ był absolutnie naćpany fentynolem głównie, ale też różnymi innymi substancjami. O tym, że on był pod wpływem narkotyków, oczywiście było wiadomo, ale to jakoś nie przeszkodziło wtedy, 2 lata temu, podczas tego procesu, skazać pana Dereka Chauvina za morderstwo. No i ona teraz zeznaje, że zapytała wtedy tego pana Andrew Bakera, dlaczego on nic nie powie, przecież jest w całych Stanach Zjednoczonych szum, że on został zamordowany. Lewicowe bojówki czarnoskórych ludzi podpalają, niszczą sklepy, niszczą biznesy różnych ludzi, szczególnie oczywiście białych. Są strzelaniny. A ten człowiek po autopsji wie, że tak naprawdę no, tam chyba nie doszło do niczego, co byłoby niewłaściwym zachowaniem policjanta. I podobno tamten pan wtedy powiedział, tak zeznaje dzisiaj ta pani, że to jest taki typ sprawy, który kończy moją karierę. Jeżeli cokolwiek na ten temat powiem. Wszystko wskazuje więc na to, że mamy do czynienia z takim no bardzo dużym montażem. Natomiast o całej tej sprawie nie mówię dlatego, że to jest jakaś bardzo interesująca sensacja, tylko wydaje mi się, że ta sprawa jest w stanie trochę rozumienie skali tego przewrotu, tej rewolucji, tego obalenia porządku. Tak naprawdę wszystko to ma na celu przejęcie kontroli, coraz większej kontroli nad światem. Można by godzinami opowiadać o tych mechanizmach. Natomiast jakiej to jest skali? Jeżeli wtedy umiera ten człowiek i ktoś wywiera nacisk na patologa sądowego, żeby nie mówił o tym, że no nic nie wskazuje na morderstwo. Prawdziwy biały policjant jest w więzieniu. Wszyscy praktycznie jacyś tam opiniotwórcy w Stanach mają w swojej historii wypowiedzi na mediach społecznościowych. Wiecie, że ludzie mogą mieć problem ze zmianą zdania, więc jak raz już się opowiesz, masz kilka milionów followersów, czy tam kilkadziesiąt milionów, jak na przykład pan LeBron James, gwiazda koszykówki amerykańskiej. Wtedy całym sercem, za ruchem Black Lives Matter. Wszystko, co działo się od 3 lat, było na podstawie fałszu. I teraz, no co, wyobraźmy sobie, że teoretycznie można by zrobić tak, że słuchajcie, okazuje się, że pan George Floyd jednak nie został zamordowany, więc no chyba byłoby sensownie cofnąć wszystkie ustalenia, przywrócić pieniądze policji. Wszyscy, którzy coś ukradli przez ostatnie 3 lata, bo chcieli mieć iPhone'a i tam napadali na sklepy Apple'a albo cokolwiek, ciuchy ukradli, to proszę to zwrócić, bo on jednak wcale nie został zamordowany. Cała ta tutaj afera, zrobiona sztucznie przez mainstreamowe media, wprowadziła was w błąd. No oczywiście to, co mówię, to jest absurd, natomiast to jest skala montażu, jaki dzisiaj są w stanie zrobić politycy z mediami razem. I też warto tutaj chyba uchwycić jakby poziom bezczelności tamtych środowisk, ponieważ one już dosyć dawno odkryły, że nieważne jest, że ktoś złapie cię na kłamstwie. Ważne jest, kto ma tuby propagandowe. Jeżeli powiesz kłamstwo i usłyszy je na przykład 100 milionów ludzi, a potem jakieś tam kilkaset tysięcy dowie się o tym, że ty kłamałeś, no to przecież ty masz wygraną sytuację. Nikt dzisiaj nie interesuje się tak naprawdę tym, że ktoś odkrył, że to było kłamstwo. To już nikt nie ma czasu, idźmy dalej. To jest naprawdę dosyć ważny zabieg, on się dzieje wszędzie. Często ludzie tacy, powiedzmy, naiwni, do których ja się też zaliczam, myślą sobie, no popatrz, złapali ich na kłamstwie. Super. Nie super. Jeżeli kłamstwo poszło do 100 milionów, a złapali ich na kłamstwie, teraz dowie się o tym nawet milion. Milion ludzi już wie, że oni kłamali. Co z tego? 99 milionów ludzi nie ma odkręcone tego w głowie. Więc fakt, że pan George Floyd w ogóle nie został zamordowany, tak naprawdę myślę, że nawet zbyt szerokim echem się nie odbije. No bo kto ma tak naprawdę o tym trąbić? Są osoby o poglądach konserwatywnych, prawicowych, które będą teraz o tym mówić, ale tak naprawdę Stara sprawa, kto tam teraz będzie wracał. Są już nowe problemy. Myślę, że tyle w tej pierwszej sprawce. Ikona rewolucji neomarksistowskiej, ikona walki z rasizmem w Stanach. Zamordowany przez białego policjanta pan George Floyd, męczennik rewolucji, w ogóle nie został zamordowany, był po prostu mocno naćpany rzeczami, które zaszkodziły jego zdrowiu w stopniu śmiertelnym. Tyle w tej pierwszej sprawce, idziemy do drugiej. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, do czego w państwie prowadzi obalenie porządku chrześcijańskiego i budowanie bezbożnej marksistowskiej utopii, to warto jest obserwować Kanadę. Stamtąd w dość krótkim czasie ostatnio przyszło kilka informacji, które obrazują, co tam się dzieje. W dzisiejszym podcaście porannym na przykład mowa była o tym, że w Kanadzie wprowadzono taki przepis, że kapelan sił zbrojnych Kanady w czasie swoich wystąpień nie ma prawa, nie powinien, ale zresztą on też nie chce, odnosić się do Boga. Że jest to przejaw inkluzywności i wrażliwości na potrzeby tam żołnierzy, którym swoją drogą się tam na potęgę finansuje ewentualną zmianę płci, ale to jest temat poboczny. W każdym razie kapelan sił zbrojnych od teraz nie może odnosić się do Boga ani do żadnych bytów nadprzyrodzonych. I jak dzisiaj czytałem w podcaście, jeszcze raz to przeczytam, minister obrony narodowej Kanady, pan Bill Blair, powiedział, że podczas wystąpień publicznych kapelani nie powinni używać słowa Bóg ani innych odniesień do siły wyższej, takich jak na przykład Ojciec Niebieski, oj, po to, aby, uwaga, wszyscy czuli się włączeni. Moim zdaniem doniesienia z Kanady mogą znacznie obniżyć przychody takich serwisów jak na przykład Netflix, bo już naprawdę nie ma żadnej potrzeby oglądać filmów dystopijnych, wystarczy poobserwować sobie Kanadę. To nie jest żart, to są prawdziwi ludzie, prawdziwe państwo, gdzie władze mówią, że kapelan sił zbrojnych nie może nic mówić o Bogu, bo są ludzie, którzy nie będą czuli się włączani. No gdyby to nie było straszne, to byłoby przepiękne, wręcz jako scenariusz takiego filmu dystopijnego. Przedwczoraj w podcaście z kolei mówiliśmy o tym, że Kanada chce wyjść naprzeciw, tam jest coś takiego jak Health Canada, czyli agencja rządowa, prozdrowotna agencja rządowa, która rozpoczęła pracę nad tym, żeby rozszerzyć prawo do godnej śmierci za pomocą zastrzyku, czyli do eutanazji, dla osób uzależnionych od narkotyków. Oczywiście to zawsze się ubiera w lewacką nowomowę, czyli mówi się o prawie, że ta osoba powinna mieć takie prawo. W praktyce oczywiście to potem wygląda trochę inaczej, bo również wchodzi w to element, na co można znaleźć dowody, namawiania, skłaniania osoby do tego, żeby sobie w ten sposób pomogła. Jeżeli jesteś osobą uzależnioną od narkotyków i przyjdziesz po pomoc do jakiegoś ośrodka, to on będzie prawdopodobnie miał gdzieś w swoim regulaminie obowiązek poinformować cię, że zawsze jest jeszcze taka opcja, kto wie, czy nie najprostsza, nie najlepsza. Więc pełna utopia bezbożna i to była druga informacja z Kanady w ostatnich dosłownie dniach. Trzecia jest taka, że rozpoczęto już bardzo konkretne prace nad czymś, co ma się nazywać UBI, UBI, czyli Universal Basic Income, czyli pieniądze, które państwo będzie wypłacało wszystkim. Możesz nie pracować, będziesz miał prawo do takiego podstawowego przychodu, które będzie wypłacało ci państwo. Jest to pełna neomarksistowska utopia, natomiast to będzie się najprawdopodobniej działo naprawdę. No, wymarzony stan dla panów lucyferian, panów globalistów, nazywajcie sobie tych panów jak chcecie, państwo, w którym jest prawo do podstawowego przychodu. Masz być w domu, masz pobierać te pieniądze, masz najlepiej je oczywiście wydawać online, możesz nie pracować, jedyne co masz tak naprawdę robić, to głosować, tak jak my chcemy. Jeżeli zachowasz się kiedykolwiek w sposób, który nie podoba się władzy, najprawdopodobniej będziesz, co jest logiczne, tracił prawo. Jeżeli to jeszcze wszystko będzie pieniądz cyfrowy, a oczywiście do tego wszystko zmierza, to bylebyś zachowywał się tak, jak my chcemy. I masz swój podstawowy przychód. Masz, powiedzmy, za co jeść. A jeżeli zdecydujesz się nie wydawać tego na jedzenie, tylko na przykład na narkotyki, no to szybko też rozwiążemy potem ten problem w sposób, o którym mówiłem przed chwilą. Pełna utopia, ale to nie jest film. Przypominam, to jest prawdziwe państwo, dzisiaj Kanada. Jeżeli uda im się wprowadzić ten przychód podstawowy, to będzie to naprawdę, no tak jak zawsze mówię, gdyby to nie było straszne, byłoby bardzo interesujące i w pewnym sensie będzie to interesujące obserwować, jak ten eksperyment się w Kanadzie powiedzie. Oznacza to tyle, że będą się tworzyły rzesze ludzi niepracujących, siedzących prawdopodobnie na jakimś minimum przed internetem, których będzie się programowało cały czas za pomocą ekranu. Ewentualnie potem może będą mogli dorobić w jakiejś bojówce lewicowej, tam pójść zaprotestować przeciwko czemuś. Natomiast jeżeli zachowasz się w internecie niewłaściwie, czyli misgenderujesz kogoś powiedzmy, nazwiesz go nie tą płcią, co on by sobie życzył, albo skrytykujesz rząd, albo zanegujesz fakt na przykład tego, żeby kryzys klimatyczny w ramię sobie przyjąć, albo zanegujesz fakt w ogóle istnienia kryzysu klimatycznego, takiego prawdziwego, to prawdopodobnie będą ci ciachać twój podstawowy przychód. Niesamowity eksperyment społeczny, który dzieje się naprawdę. Natomiast, żeby nie było tak zupełnie smutno, z Kanady również wypłynął ostatnio filmik, który, jak to się mówi, stał się wiralem, poszedł wiralnie po internecie. Rzadko z Kanady jest jakiś filmik, który ostatnio idzie wiralnie po internecie z powodów pozytywnych. Ten chyba można by nazwać pozytywnym. Jest to lider konserwatywnej partii w Kanadzie, pan Pierre Poilievre. Niestety nie wiem, jakiego jest wyznania. Nie mogłem znaleźć na ten temat informacji. Jest tak, że tam, gdzie olbrzymią przewagę zdobywa przeciwnik, tam, żeby w ogóle postawić temu opór, muszą się wyłonić liderzy dość błyskotliwi, przekonywujący, silni. Więc sposób, w jaki ten pan przeprowadza wywiad z jakimś tam miejscowym, bardzo lewackim dziennikarzem, według mnie jest w pewnym sensie inspirujący. Natomiast oczywiście, jak już mówiłem kilka razy na tym kanale, nie wierzę w żaden opór przeciwko niedobrym panom globalistom, których nazywać można również lucyferianami. Nie wierzę w żaden opór przeciwko tej sile, jeżeli ten opór nie będzie miał za sobą u podstaw Kościoła katolickiego. Dlaczego tak uważam, to można by godzinami rozmawiać, może przy innej okazji. Nie wierzę w żadne prawicowe, konserwatywne ruchy, które mają postawić opór tym przepotężnym siłom, jeżeli to nie będzie wprost z religii katolickiej. To jest moja opinia. Nie wiem, jakiego wyznania jest pan Pierre, natomiast jest to, powiedzmy, moim zdaniem filmik warty uwagi, w jaki sposób można by rozmawiać z całą tą lewicową sieczką, z ideologiem, który przyszedł udając dziennikarza i zaczął zadawać pytania. Oto ten wywiad. Zapytam w temacie twojej strategii. Wydajesz się przyjmować pozycję populistyczną. Co to znaczy? No cóż, zwracanie się do ludzi na poziomie emocjonalnym. Co chcesz przez to powiedzieć? Podaj jakiś przykład. No cóż, używasz bardzo silnego ideologicznego języka. Na przykład jakiego? Lewica, to czy tamto, prawica. Chyba nigdy nie mówię o lewicy i prawicy. Nawet w to nie wierzę. Wielu ludzi uważa, że mówisz językiem Donalda Trumpa. Którzy ludzie tak uważają? Jestem przekonany, że wielu Kanadyjczyków. Jak na przykład kto? Nie wiem kto, ale to ty zadałeś to pytanie, więc musisz znać kogokolwiek. Okej, jestem przekonany, że są tacy ludzie, ale w tym pytaniu chodzi o to, że dlaczego Kanadyjczycy mieliby zaufać ci i oddać na ciebie swój głos? Biorąc pod uwagę nie tylko twoje inklinacje polityczne, ale również to, że jakby wyciągnąłeś kartkę z podręcznika Donalda Trumpa. O czym ty mówisz? Jaką kartkę? Powtarzasz to z tą kartką. Którą kartkę? Przedstawiasz sprawy dramatycznie, premiera Trudeau i lewicę. Wydajesz się tym grać. Kompletnie nie wiem, jakie jest twoje pytanie. Okej, zapomnij o tym. Dlaczego Kanadyjczycy powinni na ciebie zagłosować? Zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek i zmiana. Uczynimy zdrowy rozsądek powszechnym. Nie ma w ogóle zdrowego rozsądku w obecnym rządzie. Facet wydrukował 600 miliardów dolarów i zwiększył podaż pieniądza o 32%. 3 lata. To oznacza przyrost podaży pieniądza 8 razy szybciej od wzrostu gospodarczego. Nic dziwnego, że mamy najgorszą inflację od 4 dekad. Pierre Poilievre. Źle wcześniej wymawiałem jego nazwisko. Jest to dobra instrukcja, jak należy rozmawiać z siłami lewicowymi. Warto jak najczęściej zmuszać je do zdefiniowania swoich słów, wyjaśnienia pojęć, które używają. Więcej polityków według mnie powinno stosować tę zasadę. Natomiast sama Kanada jest według mnie dobrym państwem do obserwowania jako całość, żeby zobaczyć, do czego chcą doprowadzić niedobrzy panowie globaliści. W Kanadzie mamy doskonałą próbkę. Tyle w tej sprawce, idziemy do trzeciej. Dokładnie to samo, co jest w Kanadzie, zdecydowanie chciałaby wprowadzić Bruksela w całej Unii Europejskiej. I w tym kierunku zmierza bardzo konsekwentnie, metodycznie, jak walec. Co niestety dzisiaj udaje się siłom globalistycznym na świecie robić. W poniedziałek dopiero co została przegłosowana zmiana traktatów europejskich, w wyniku której to zmiany państwa członkowskie mają stracić prawo weta. Więc teraz totalnie będące na usługach globalistów Bruksela będzie mogła decydować o dużo większym zakresie spraw, które dzieją się między innymi w Polsce, bez prawa weta Polski. I z tego powodu, jakby dopiero odkryli ten fakt, wielu polskich polityków zaczyna bić na alarm. Krzyczeć pan Patryk Jaki zamieścił film na ten temat. Zdaje się, że pan Dominik Tarczyński teraz zaczął bardzo głośno o tym mówić. Jakby nie wiedział o tym 2 tygodnie temu, ale celem tej sprawki nie jest absolutnie atak w jakiekolwiek polskie środowiska. I tak też proszę nie traktować filmiku, który wam pokażę. Pokażę go wam dlatego, że to był pierwszy filmik, który obejrzałem po przegłosowaniu tej zmiany traktatów europejskich i to jest wypowiedź pani Beaty Szydło. Pani Beata Szydło to jest akurat dla mnie jedna z osób, które wzbudza we mnie jakieś pozytywne wspomnienia, jeżeli chodzi o rządy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ważne dla mnie w tej sprawce jest to, żebyśmy nie poszli teraz w jakieś nasze polskie tutaj podwóreczko, kto jest winny, kto nie jest winny. Chyba lepiej już otworzyć rozum, żeby zrozumieć sytuację, w jakiej jesteśmy. Natomiast filmik pani Beaty Szydło zadziałał na mnie na tyle mocno, pewną taką bezsilność, ale też trochę złości na jednak polskich polityków, że chcę wam go po prostu pokazać. Spójrzcie.
Szanowni Państwo, zmiany traktatowe forsowane na siłę w Parlamencie Europejskim odbiją się negatywnie na życiu każdego z was, każdego Europejczyka. Teraz jest czas, żebyście się tym zainteresowali.
Dopiero teraz jest czas, żebyśmy się tym zainteresowali? I tak naprawdę kto? Do kogo jest ten filmik?
Poczytajcie, słuchajcie, śledźcie uważnie to, jakie zmiany forsuje lewicowo-liberalna większość w Parlamencie Europejskim.
Poczytajcie, słuchajcie, śledźcie uważnie to, jakie zmiany lewica szykuje w Unii Europejskiej. Jaka jest w ogóle rola polityka? Jaka jest rola władzy? Co my możemy? Siedzimy sobie teraz w naszych mieszkankach czy domkach, oglądamy na YouTubie sprawki Dawida Mysiora i co mamy zrobić? Mamy się dopiero teraz, tak, jako Polacy tym zainteresować i poczytać uważnie i śledzić.
To będzie kształtowało życie nie tylko nas, was, ale waszych dzieci i waszych wnuków, Polska i Europa zmieni się na całe dekady.
To jest oczywiście prawda, natomiast od przekazywania takich informacji są dziennikarze, ewentualnie youtuberzy, a nie polityk. Polityk oświeca naród, że coś bardzo złego się dzieje i nie mówi, co z tym zrobi. Do czego są politycy? Do tego, żeby nas straszyć?
Trzeba powstrzymać to szaleństwo, można to zrobić.
Pani Beato, zgoda, należy powstrzymać to szaleństwo. Natomiast mówi pani, że można to zrobić. To jak? Gdzie mam przyjechać? Co zrobić? Z kim porozmawiać? Jeżeli możemy powstrzymać to szaleństwo, ja, prawdopodobnie może też niektórzy widzowie tego programu, proszę powiedzieć, gdzie mamy przyjechać i w jaki sposób powstrzymać to szaleństwo.
Ale musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że każdy z nas musi mieć świadomość tych zmian.
Ale musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że każdy z nas musi mieć świadomość tych zmian. Co to znaczy? Dobrze, to mamy świadomość tych zmian.
Wybór jest prosty. Czy chcemy zachować nasze wolności?
Wybór jest prosty. Chcemy zachować nasze wolności.
Czy chcemy, żeby decyzje o naszej przyszłości, o naszym życiu, o naszym codziennym życiu, o naszych podatkach, o tym, co dzieje się w każdym państwie członkowskim, podejmowała egzekutywa lewicowo-liberalna w Brukseli?
Zdecydowanie nie chcemy, żeby decydowała o tym egzekutywa liberalno-lewicowa w Brukseli. Wcale moje wypowiedzi nie miały być prześmiewcze, natomiast mnie to kompletnie zszokowało. Polityk ugrupowania, które przez 8 lat było u władzy i miało dostęp przede wszystkim do telewizji polskiej, jeżeli chodzi o jakikolwiek uświadamianie społeczeństwa o tym, co się dzieje. Nie mówmy teraz o telewizji polskiej, bo byśmy... To nie chodzi o to, żeby teraz rozliczać, według mnie. Natomiast ten filmik jest dla mnie tak wręcz smutny, no, jeżeli nie przerażający. Ja nie mam akurat skłonności do tego, żeby się łatwo przerażać, ale jest on smutny. Co ci ludzie, którzy siedzą w domach, siedli sobie wieczorem z może kubkiem herbaty i włączyli i tam polityk, który dopiero co miał władzę przez 8 lat, mówi nam, że jest bardzo źle i że warto się tym zainteresować i że mamy jakiś wybór. Powtarzam, pani Beato, jutro przyjeżdżam i we dwójkę, może z innymi ludźmi, dokonujemy łatwego wyboru. Chcemy zachować nasze wolności i nie chcemy, żeby egzekutywa liberalno-lewicowa, jak to pani nazwała w Brukseli, podejmowała za nas decyzję. Prosty wybór, ma pani rację. A teraz zupełnie serio, ktoś musi mieć chyba odwagę, żeby powiedzieć, że nie jest zbyt dobrze. No nie wiem za bardzo, co mielibyśmy zrobić, ty, mój drogi widzu i ja, żeby nie doszło do zmian, do których prawdopodobnie dojdzie. Jeżeli teraz jeszcze pan Donald Tusk mniej więcej taką mowę ciała ma do pani von der Leyen, a z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie premierem Polski, co my możemy zrobić? Do kogo jest ten apel? Ludzie przed telewizorami, zróbcie coś. Ale co? Więc takie dwie sprawy. Po pierwsze, ktoś chyba musi powiedzieć na głos, że jest naprawdę w tej materii kiepsko. Nie ma chyba prostej drogi teraz. Nikt nam jej nie wskazuje do tego, jak nie poddać się Brukseli. I druga sprawa jest taka, że brakuje mi jakichkolwiek wypowiedzi. Może polityków teraz Prawa i Sprawiedliwości, którzy się obudzili, że trzeba uświadomić naród o tej sytuacji, albo żeby ktokolwiek zaczął mówić o, nie od razu o polexicie, że ja proponuję polexit, ale o ewentualnych konsekwencjach. Ja na przykład nie mam takiej wiedzy, nie zajmowałem się tym. Natomiast wyobraźnia na czuja każe mi myśleć, że po prostu Polska nie ma drogi wyjścia z Unii Europejskiej. Tak mi się wydaje. Nie mamy żadnej drogi wyjścia, nawet gdyby była wola w narodzie. A woli w narodzie nie będzie, co pokazały ostatnie wybory i referendum. Więc nie będzie woli w narodzie, żeby z tego wyjść. Nawet gdyby była, to prawdopodobnie, w uproszczeniu mówiąc, wielka finansiera światowa by tak Polskę docisnęła, że zaraz byśmy wskowycie błagali, żeby jednak być w tej Unii Europejskiej. Już nawet mniejsza o to, że stolicą Polski chyba za chwilkę będzie Bruksela. Natomiast według mnie wszystkie rozmowy o sytuacji Polski w Unii Europejskiej, które nie są jakby wzbogacone o analizę, co by się stało, gdybyśmy rozpoczęli myślenie o wyjściu z tego. W skrócie, co by się stało? Najpierw skowyt polskiego społeczeństwa, większości prawdopodobnie polskiego społeczeństwa, że ktoś w ogóle śmie coś takiego w ogóle mówić na głos. Więc na początku byłby opór społeczny u nas. Ale potem, jakie konkretnie konsekwencje, na czym polegają te zobowiązania? Co z pieniędzmi, których żeśmy teoretycznie nabrali, ale też wpłacili? Co konkretnie mogliby zrobić niedobrzy panowie w garniturach nam, Polsce? Mogę tylko sobie wyobrażać, że mogliby zrobić bardzo, bardzo dużo złego z polskim systemem finansowym, z polską walutą. Natomiast w ogóle bez takich rozmów, bez możliwości postawienia też Unii, na przykład Brukseli, ultimatum, że kraje, które sprzeciwiają się temu, co teraz robi Bruksela, która chce nam po prostu odebrać autonomię, stawiają ultimatum Brukseli, że jeżeli będziecie przeginać, że my się tutaj przeciwstawiamy, że chcemy mieć prawo weta i tak dalej, to my wyjdziemy z Unii. No to jest już jedyna retoryka chyba z Brukselą, że to się wszystko rozpadnie i my rozpoczniemy ten rozpad, bo my wyjdziemy. Nikt tego oczywiście nie może powiedzieć, to jest temat tabu, polexit, to tylko bardzo jakieś takie szury mogą w ogóle sugerować. A moim zdaniem ktoś powinien się odważyć, chyba że są takie źródła, które bardzo precyzyjnie mówią o tym, co oznaczałby polexit konkretnie. Bo każdy, kto teraz krzyczy, wyjdźmy z tej Unii, ale jakby nie analizuje tego, co to oznacza, to też jest dla mnie niepoważne źródło. Wychodzimy z Unii, jasne, do wtorku. Raczej jest to niewykonalne, ale w którymś momencie trzeba będzie uświadamiać ludzi coś za coś, co za co. Co oznacza pozostanie, utratę suwerenności, co oznacza wyjście. Najprawdopodobniej bidę. Jestem bardzo ciekaw, co o tym myślicie. Panią Beatę Szydło pozdrawiam. To nie miał być atak personalny, ale ten filmik mnie po prostu poraził. Że pani teraz do mnie kieruje apel, żebym miał świadomość i żebym coś zrobił. Ja mam coś zrobić. I mój widz siedzący w mieszkaniu. Proszę powiedzieć konkretnie co. Wsiadam w samochód, jadę, robimy. Tyle może w tej sprawce. Kochani, teraz zrobimy sobie naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Po niej porozmawiamy o liście duszpasterskim, który zza zamkniętych drzwi synodu przyszedł do nas, do ludu Bożego, a na końcu o konferencji z Jordanem Petersonem, na którą lecę do Londynu. Na razie jednak wycieczka po globie. Niemcy. Internet obiegł film, nagrany niedawno w Monachium. Przedstawia on kobietę ubraną w buty na obcasach i jasnobrązowy płaszcz. Za nią na czworaka idzie mężczyzna prowadzony na smyczy. Kobieta zachowuje się zupełnie naturalnie, jakby spacerowała z prawdziwym psem. Fetyszyści nazywają coś takiego zabawą ze zwierzakami. Typ dominujący prowadzi uległego partnera w obroży i na smyczy. Rzecznik policji pan Florian Hirschauer, zapytany o sprawę przez dziennik Bild, powiedział: z punktu widzenia prawa karnego prawdopodobnie nie ma problemu, ponieważ nie dokonują oni żadnych czynności seksualnych. Według pana rzecznika spacer z człowiekiem na smyczy może co najwyżej być czynnością rażąco niestosowną, czyli wykroczeniem administracyjnym. Jak stwierdził, w takim razie ktoś powinien się tym zająć i zgłosić to miastu. Jednak zapytana o sprawę rzeczniczka starostwa powiatowego powiedziała: nie uważamy tego zachowania za czynność rażąco niestosowną. Żadne działania nie zostaną podjęte. Francja. Protesty dzielnych aktywistów klimatycznych kojarzą się zazwyczaj z przyklejaniem się do asfaltu czy blokowaniem ulic. Tym razem jednak heroiczni ekoterroryści próbowali uszkodzić maszyny na placu budowy nowego kościoła w miejscowości Saint-Pierre-de-Colombier. Spór wokół budowy trwa tam od lat. W roku 2018 misjonarze otrzymali pozwolenie na budowę kościoła oraz zaplecza noclegowego dla pielgrzymów. Inwestycja wywołała jednak sprzeciw ekologów, którzy protestami doprowadzili do jej wstrzymania. W międzyczasie prefekt departamentu Ardèche wydał zgodę na wznowienie prac. Ekoterroryści wdarli się na miejsce, prześlizgując się przez ogrodzenie. Najprawdopodobniej nie spodziewali się, że miejsca budowy przybędą bronić siostry zakonne, gdy zatroskane o przyrodę lewicowe bojówki rozpoczęły niszczenie mienia, dzielne siostrzyczki wzięły sprawy w swoje ręce. Na nagraniu, które trafiło do sieci, widać, jak drobna zakonnica powala na ziemię rosłego ekoaktywistę. Ecclesia militans, kościół walczący, dosłownie. Watykan. Dziennikarz LifeSite News pan Michael Haynes na synodalnej konferencji prasowej zapytał brazylijskiego kardynała Leonardo Ulricha Steinera:
Your Eminence, you've previously gone on public record for calling for same-sex blessings, and I think you...
Czy spodziewa się on podczas synodu zmian w nauczaniu Kościoła odnośnie błogosławieństwa związków jednopłciowych?
Thank you for your question. Well, the topic has been a...
Kardynał Steiner odpowiedział: dziękuję za to pytanie. Temat został poruszony w trakcie naszych przemyśleń, ale także podczas poszczególnych rund wystąpień. Ta sesja synodalna nie doprowadzi do wniosków ani ustaleń. Życzeniem Ojca Świętego jest, aby na następnej sesji podjęto tę kwestię, ale dobrze, że w tej debacie poruszono te tematy. Nie zapominajmy o tym, co powiedział papież Franciszek w Lizbonie. Kościół jest dla wszystkich. Powiedział po portugalsku: todos, dla wszystkich ludzkich istnień. Wszyscy wysłuchaliśmy wystąpień i zobaczymy, co wyjdzie. Ale jeśli chodzi o konkretne kwestie, cóż, trzeba będzie je poruszyć podczas przyszłorocznej sesji. Kardynał Steiner w przeszłości wzywał do uznania przez Kościół homoseksualnych związków partnerskich i stwierdził, że Kościół zawsze stara się czytać znaki czasu. Stany Zjednoczone. W sobotę 14 października biskup Bernard Tissier de la Mare z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X udzielił w kościele parafialnym dusz czyśćcowych w diecezji Orlando na Florydzie bierzmowania w tradycyjnym rycie 66 wiernym. Po udzieleniu sakramentu ksiądz biskup odprawił także mszę pontyfikalną, a wszystko to odbyło się za pełnym przyzwoleniem ordynariusza miejsca, biskupa Johna Noonana. W ubiegłym roku kilkuset wiernych zgromadzonych na bierzmowaniu na zewnątrz pobliskiego kościoła pod wezwaniem świętego Tomasza Morusa, w którym posługę sprawują kapłani bractwa, marzło i mokło w deszczu. Dlatego w tym roku ksiądz Jeremiah Payne z kościoła dusz czyśćcowych, w którym również odprawiana jest tradycyjna msza, zaproponował księżom bractwa świętego Piusa X, by bierzmowanie odbyło się w jego parafii. W kościele pomieściło się około 600 wiernych. Wydarzenie to jest warte odnotowania, szczególnie ze względu na fakt, że rzadko kiedy biskupi i kapłani wykazują taką otwartość w stosunku do wiernych tradycji. Tym większe słowa uznania należą się dla biskupa Nunana i księdza Payna. Miejmy nadzieję, że inni hierarchowie i kapłani podążą ich śladami. Ponownie Stany Zjednoczone. Once upon a time. Konserwatywny portal Daily Wire poinformował, że kręci własną adaptację baśni braci Grimm zatytułowaną Królewna Śnieżka i Zła Królowa. Welcome back to the comment section. I'm Brett Cooper. W roli Śnieżki wystąpi konserwatywna youtuberka pani Brett Cooper. Jak powiedziała, cieszy ją pokazanie nowemu pokoleniu klasycznej historii i czuje się zaszczycona grając Śnieżkę. Jak dodała, jest to opowieść pokazująca ponadczasowe wartości, takie jak miłość, przyjaźń i dobro. Projekt jest odpowiedzią na film Disneya, który ma ukazać się w przyszłym roku. Grająca tytułową rolę pani Rachel Zegler zapowiedziała, że nowa wersja będzie miała rys silnie feministyczny. Z kolei 7 krasnoludków zagrają osoby różnej płci i pochodzenia etnicznego. Pan Jeremy Baring, autor scenariusza do produkcji Daily Wire, stwierdził, że wersja Disneya będzie narażać dzieci na destrukcyjne kłamstwa, a sama firma odeszła od dziedzictwa swojego założyciela. Wyraził też nadzieję, że Disney w przyszłości wróci do tego, czym kiedyś był, czyli studiem z wielkimi pomysłami i odwagą w ich realizacji. Nowa Zelandia. W niedawnych wyborach parlamentarnych lewicowa Partia Pracy straciła władzę. Posłuchajmy, co do powiedzenia miała we wrześniu ubiegłego roku podczas 77. sesji Zgromadzenia Generalnego ONZ była premier z ramienia Partii Pracy pani Jacinda Ardern. Jako przywódcy słusznie obawiamy się, że nawet najdelikatniejsze podejście do dezinformacji może zostać błędnie zinterpretowane jako wrogie wolności słowa, którą tak bardzo cenimy. Ale choć nie mogę dzisiaj powiedzieć, jaka jest odpowiedź na to wyzwanie, to z całą pewnością mogę powiedzieć, że nie możemy tego ignorować. Takie postępowanie stwarza również zagrożenie dla norm, które cenimy. W końcu jak skutecznie zakończyć wojnę, jeśli ludziom wmówi się, że powód jej istnienia jest nie tylko legalny, ale i szlachetny? Jak poradzić sobie ze zmianami klimatycznymi, jeśli ludzie nie wierzą w ich istnienie? Jak zapewnić przestrzeganie praw człowieka osób, które są ofiarami nienawistnej i niebezpiecznej retoryki i ideologii? Stoimy w obliczu wielu bitew na wielu frontach. Ale jest powód do optymizmu, ponieważ dla każdej nowej broni, z którą mamy do czynienia, istnieje nowe narzędzie do jej pokonania. Każda bowiem próba wepchnięcia świata w chaos jest zbiorowym przekonaniem o przywróceniu nam porządku. Mamy środki, potrzebujemy tylko wspólnej woli. Innymi słowy, i może krócej, wolność słowa wolnością słowa, ale jeżeli ludzie nie wierzą w zmiany klimatu, i informacje o poszczególnych konfliktach zbrojnych przekazywane przez media głównego nurtu należy ich zmusić do tego, by uwierzyli. Państwo położone w Palestynie. Starożytny kościół świętego Porfiriusza w Gazie. Prawdopodobnie trzeci najstarszy kościół świata, w którym schroniło się 385 chrześcijan. Został zniszczony w izraelskim ataku. Pocisk trafił też bezpośrednio w stojący obok budynek kościelny, gdzie przebywało około 50 wiernych. Wśród palestyńskich chrześcijan panuje ból, cierpienie i gniew. Wybrzmiewa to w wypowiedziach publikowanych w mediach społecznościowych. Chroniliśmy się w prawosławnym kościele świętego Porfiriusza. Ma on ponad 2000 lat. 385 chrześcijan chroniło się w kościele. Sprzeciwialiśmy się zmuszaniu nas do ucieczki na Synaj. Mówili nam, idźcie, ewakuujcie się na południe Gazy. Odparliśmy, nie, nie odejdziemy, chcemy tu umrzeć. Więc przyszli tu i zabili nas. Posłali pocisk bezpośrednio w sam kościół. Budynek z 385 osobami w środku został zniszczony. Jest jeszcze inny kościół, gdzie przebywa 500 osób. Zobaczycie, że na niego też spadnie rakieta. Chroniliśmy się w kościele, około 400 chrześcijan. Po prostu tam byliśmy. Nagle izraelscy okupanci zbombardowali budynek. Nad naszymi głowami zbombardowano całe piętro, bez żadnego ostrzeżenia, czegokolwiek. Czy tam w gruzach nadal są ludzie? Tak, są. Polska. Drugiego października w Bolesławcu odbył się po raz pierwszy tzw. Marsz Równości. W paradzie uczestniczył m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej pan Piotr Borys.
Jestem po raz pierwszy na Marszu Równości, to jeszcze w Bolesławcu, pierwszy marsz. Myślę, że wszyscy jesteśmy za państwem normalnym, tolerancyjnym, miejscem dla wszystkich, miejscem, gdzie nie ma homofobii.
Jest szansa, że teraz dużo się zmieni po tych wyborach.
Jest szansa. Ja głęboko wierzę w to, że takim pierwszym krokiem będą związki partnerskie, takie minimum po prostu, które chyba wszystkie partie opozycyjne obiecały. Zacznijmy od tego, szanujmy się wzajemnie i zróbmy to po prostu, żeby Polska była naprawdę europejska.
Oto relacja nadesłana przez jednego z naszych widzów. Jak się reklamowali, pierwszy marsz bolesławiecki i jak my podajemy, ostatni, bo chyba im się odechciało. Połączone siły różnych, szeroko rozumianych środowisk chrześcijańsko-narodowych postawiły skuteczny opór, nie wpuszczając ich do centrum miasta. W rezultacie policja puściła ich jakimiś bocznymi drogami, ale miasto z ratuszem nie zostało zdobyte.
Niestety Kościół jest naprawdę instytucją, która szerzy nienawiść w Polsce.
Lud Boży otrzymał od 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów list. Drogie siostry, drodzy bracia, gdy prace pierwszej sesji 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów dobiegają końca, pragniemy wraz z wami wszystkimi dziękować Bogu za piękne i bogate doświadczenie, którego właśnie staliśmy się uczestnikami. Jeżeli w tej swojej wypowiedzi będę okazywał brak szacunku, to on ma być tylko do treści. Proszę go nie odczytywać jako mój brak szacunku do jakiegokolwiek hierarchy Kościoła, jako do jego stanowiska. Chodzi o treść. To jest czysty bełkot. Przeżyliśmy ten błogosławiony czas w głębokiej komunii z wami wszystkimi. No nie ze mną, na pewno. Jeżeli nawet z całym ludem Bożym świata, to nie ze mną, więc jedna osoba. To już jest fałsz. W jakiej głębokiej komunii? To są słowa, które nic nie znaczą. Byliśmy podtrzymywani przez wasze modlitwy, niosąc ze sobą wasze oczekiwania, pytania, a także obawy. Minęły 2 lata, odkąd na prośbę papieża Franciszka rozpoczął się długi proces słuchania i rozeznawania, otwarty dla całego ludu Bożego, nikogo nie wykluczając, czyli inkluzywność. Inkluzywność. Kościół katolicki, dzisiaj przynajmniej te jego oficjalne struktury, to jest przepotężny sojusznik rewolucji. Ramię w ramię idzie Kościół i rewolucja neomarksistowska, nikogo nie wykluczając, aby iść razem pod przewodnictwem Ducha Świętego. Zapytałem osoby dużo mądrzejszej ode mnie, pewnego kapłana, czy wolno mi postawić takie pytanie, bo to nie jest teza, to jest nieśmiałe pytanie, czy fakt, że synod biskupów, synod o synodalności, bo prawdopodobnie też całe to zgromadzenie, tam są też świeccy i są też innowiercy, że oni cały czas mówią, że to wszystko dzieje się pod wpływem Ducha Świętego, czy to nie jest jakby wprost wreszcie po raz pierwszy, bo pewnie dużo ludzi się zastanawiało często, co oznacza grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który nigdy nie będzie wybaczony. Czy nie jest tak, że właśnie trafiliśmy na pierwszy czarno na białym przykład tego grzechu, że teraz w Kościele się będzie wprowadzać absolutną rewolucję i mówić, że to Duch Święty. Czy to nie jest właśnie ten grzech, który nigdy nie będzie wybaczony? Ksiądz ten odpowiedział mi, że napisał tak. W szerszym znaczeniu tego terminu wydaje mi się, że można by tak powiedzieć. Więc ja tak nawet nie mówię, ale stawiam pytanie. Czy to przypadkiem nie jest to, Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo non-stop słyszymy, że to Duch Święty to wszystko teraz robi. Co się dzieje w Kościele? Wracamy do listu. Udział bratnich delegatów z innych kościołów i wspólnot kościelnych głęboko ubogacił nasze dyskusje. Przerażające to jest. To jest po prostu przerażające zdanie. Okej. Nasze zgromadzenie odbyło się w kontekście świata pogrążonego w kryzysie. Zadeklarowaliśmy naszą solidarność i zaangażowanie wraz z kobietami i mężczyznami. Język typowo lewicowy. Mówi się z ludźmi, nie? Ale jeżeli już mówimy, że z kobietami i z mężczyznami. Język lewacki, pewnie już to nawet umyka większości ludzi współczesnych. Zjednoczeni w nadziei, jaką daje nam zmartwychwstanie, powierzyliśmy Bogu nasz wspólny dom, w którym coraz pilniej rozbrzmiewa krzyk ziemi i krzyk ubogich. Laudate Deum. Pominijmy trochę tego tekstu, bo to wszystko jest w jednym duchu, moim zdaniem nie świętym, ale kim ja jestem, żeby to rozsądzać? I potem pojawia się takie zdanie. Uwaga, uwaga. Świat, w którym żyjemy, a jesteśmy powołani, by go kochać i mu służyć, również przy jego sprzecznościach. No, czarno na białym jest napisane, że jesteśmy powołani do tego, żeby służyć światu. Zajrzyjmy sobie do innego tekstu, troszkę starszego niż list do Ludu Bożego Zgromadzenia Synodu Biskupów. Fundament ćwiczeń. Są to ćwiczenia duchowne świętego Ignacego Loyoli. Tydzień pierwszy. Zasada pierwsza i podstawowa. Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to duszę swoją zbawił. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka, aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Nie wiem, w jaki sposób można by wybronić zdanie, że człowiek ma służyć światu, kiedy tak naprawdę jesteśmy uczeni przez katolicyzm, że mamy służyć Bogu, a nie światu. Jest nawet częste rozróżnienie Kościół i świat, sprawy Boże i sprawy światowe, Królestwo Niebieskie i Królestwo tego świata. I nagle my mamy służyć temu światu. Zupełnie oficjalnie piszą hierarchowie w tym swoim liście razem z innowiercami i świeckimi. Więc co teraz się będzie działo z Kościołem? Pewnie zmiany jeszcze bardziej przyspieszą. Czy to dobrze? Według mnie to nie najgorzej. Dlatego, że najgorsze jest uśpienie. Jeżeli ktoś jakby będzie to widział, według mnie ostatnim, co należy robić, to jest popadać w rozpacz, w niepokój, w lęk. We mnie takie rzeczy nie wzbudzają w ogóle takich uczuć. Ja, jak wiecie, jestem od już, ile to, 2,5 roku w tradycji katolickiej i uważam, że trzeba się tam chronić. Istnieje tradycja katolicka, istnieje Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X, które jest jakby od dawna już przygotowywane, żeby ten czas można było przetrwać. Ten czas może potrwać, powiedzmy tam, bagatela 200 lat, nie wiem, nie wiadomo ile. Natomiast w samym centrum Kościoła zachowała się tradycja katolicka i do niej trzeba przylgnąć. W pierwszej kolejności trzeba troszczyć się o własną duszę. Nie o naprawę Kościoła teraz całego, najpierw trzeba się zatroszczyć o własną duszę. I teraz podobnie jak z tym, co mówiłem o Unii Europejskiej, oczywiście wszystko jest w rękach Boga, ale można odczytywać, powiedzmy, znaki czasu i nie widzę za bardzo łatwej drogi do tego, żeby już nie pozwolić Brukseli zrobić z Polską to, co chce. I tak samo nie widzę prostej drogi, żeby teraz przez Kościół to nie przeszło wszystko. Jeżeli to nie są czasy ostateczne w tym rozumieniu, że zostało kilka lat, no to ci, którzy pożyją jeszcze lat 20, 30, będą widzieli prawdopodobnie rzeczy, o których w ogóle nie śniło się naszym, powiedzmy, dziadkom, przynajmniej tym wierzącym, katolikom, dziadkom. Albo może inaczej to ujmę. Teraz dzieją się rzeczy, które nie śniły się naszym dziadkom, a za lat kilkadziesiąt będą działy się rzeczy, które nam się nie śnią z Kościołem katolickim, a przynajmniej z ogromną częścią jego jakby takiej światowej struktury. I w moim rozeznaniu, i mówię to tylko dlatego, że nie widzę rozumowo żadnego innego sposobu. Nie dlatego, że skoro jestem już tracem, to jestem jakąś organizacją, która musi innych teraz namawiać. Ja to mówię tylko dla dobra, ewentualnie twojego, mój drogi widzu, że jest miejsce, w którym właściwie rozumie się posłuszeństwo. Najpierw Bogu, potem przełożonym. Posłuszeństwo przełożonym, zgodnie z tym, czego uczył święty Tomasz z Akwinu, tylko wtedy, kiedy nie jest jakiekolwiek polecenie wprost sprzeczne z prawdą objawioną, więc z wolą Bożą. Jeżeli mamy do wyboru wolę Bożą i wolę przełożonego, to wybieramy wolę Bożą. Ktoś powie, a kto będzie teraz rozeznawał, jaka jest wola Boża? Bardzo duża część woli Bożej została już objawiona człowiekowi, więc na pewno nic, co jest sprzeczne z prawdą objawioną, nie jest wolą Bożą. Jest Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X, które właściwie rozumie posłuszeństwo i tam przechowa się tradycja katolicka, tam przechowa się tradycyjna w pełni katolicka msza święta, tam przechowa się cała doktryna, którą w swoim czasie, tak ja to rozumiem, za lat 300, może wcześniej, bractwo zwróci Kościołowi. Proszę, przechowaliśmy dla was wszystko. Jeżeli już, powiedzmy za lat 300, drogi Watykanie, jesteś gotowy wrócić do religii katolickiej, to wszystko masz tu przechowane. Proszę. Więc tak odczytuję mniej więcej tę historię, która może się wydarzyć, ale i tak na pierwszym miejscu każdy z nas ma się nie interesować historią Kościoła, przyszłością całego Kościoła. W pierwszej kolejności jest twoja dusza. Najbezpieczniejsza przystań dzisiaj to jest Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Jeżeli ktoś uważa, że zawęziłem i że można jeszcze jakoś szerzej zobaczyć miejsca, gdzie można się, powiedzmy, schronić, jestem otwarty na wyprowadzenie mnie z błędu. Ja szukałem w wielu miejscach, nigdzie nie znalazłem. Ktoś na przykład ostatnio bardzo miło napisał w komentarzu, a co z Bractwem Kapłańskim Świętego Piotra? Z tego co wiem, tam również jest liturgia tradycyjna, ale już w trakcie mszy masz homilię, kazanie i ono już w pełni tradycyjne być nie może, bo taki wymóg został postawiony przez Watykan Bractwu Kapłańskiemu Świętego Piotra, że nie może nauczać niczego sprzecznego z Soborem Watykańskim II, a więc oczywiście z wolnością religijną, z ekumenizmem i tak dalej, i tak dalej. Więc jaką to bezpieczną przystanią ma być Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra, jeżeli tam na homilii możesz usłyszeć jakieś elementy modernizmu, które mogą zaszkodzić twojej wierze? To powiedziawszy, podkreślę, że kocham Kościół katolicki. I to może byłoby tyle w tej sprawce. Idziemy do ostatniej. Jak być może niektórzy widzowie Sprawek Okiem Katolika pamiętają, w maju tego roku dostałem zaproszenie na konferencję z Jordanem Petersonem i od razu nakręciłem z tego tytułu film wtedy, w którym powiedziałem, że być może należałoby nawrócić Jordana Petersona. To działo się, teraz nie będę się tłumaczył, ponieważ wierzę, że czasami takie pomysły nie są tylko z durnej głowy, ale może coś ma się wydarzyć. Tego nie wiem jak jest, natomiast to działo się w okolicznościach, w których dopiero co obejrzałem kilka filmów z Jordanem Petersonem wtedy, z których wynikałoby, że on w tych swoich poszukiwaniach, bo wydaje mi się on być jednym, jeżeli nie najwybitniejszym takim znanym umysłem tych czasów, który nie jest katolikiem, to na pewno jednym z najwybitniejszych i on w tych swoich poszukiwaniach sensu w którymś momencie według mnie był bardzo blisko chrześcijaństwa, bardzo blisko katolicyzmu. Tutaj na przykład widzimy go na zdjęciu na tradycyjnej mszy. Oglądałem też wtedy całą serię Jordana Petersona na temat Biblii, Księgi Wyjścia. On z różnymi tęgimi umysłami, jeżeli chodzi o teologię, to na pewno tęższymi niż Jordan Peterson, prowadził taki program, w którym dyskutowali o Księdze Wyjścia. Tam byli również katolicy, którzy według mnie wypowiadali się najmądrzej i Jordan Peterson w jakimś sensie musiał kapitulować przed ich wiedzą, nie? Że on z tą swoją analizą taką psychologiczno-filozoficzną to nie są te rejony. I byłem wtedy prawie przekonany i jeszcze widziałem filmik, na którym płakał, mówiąc o Chrystusie. Jakiś tam rozmówca go zapytał o Chrystusa i on płakał. I w takich okolicznościach dostałem zaproszenie na konferencję z Jordanem Petersonem. Pomyślałem, no to byłby, naprawdę to byłaby heca, gdyby jedna z takich osób o bardzo, bardzo dużym zasięgu nawróciłaby się na katolicyzm. Powiedziałaby, że po tych wszystkich poszukiwaniach moich filozoficznych, po tych wszystkich tezach, które stawiałem, na końcu znalazłem prawdę. Przed śmiercią zdążyłem znaleźć prawdę. Religia katolicka, oczywiście tylko w wydaniu tradycyjnym, prawdziwym, pełnym, to jest odpowiedź. No byłoby to coś niesamowitego. I dosyć spontanicznie powiedziałem, że w takim razie za wszelką cenę spróbuję z nim porozmawiać i jeżeli do tego dojdzie, jeżeli miałbym 5 minut pewnie na przykład z Jordanem Petersonem sam na sam, to powiedziałbym mu brutalnie, powiedziałbym mu o piekle. Nie miałbym pewnie w ogóle szans ani czasu, żeby teraz wejść w rozmowy i udowadniać cokolwiek. Raczej bym mu doradził, żeby w poszukiwaniu prawdy, jeżeli on uczciwie poszukuje prawdy, poszedł na całość, nie robił półśrodków, bo ja jako katolik wierzę, że ma to wpływ na to, gdzie on spędzi wieczność, a on wierzy w piekło. To już kilkukrotnie powtarzał. On wierzy w życie po śmierci i wierzy, że jest piekło. Ostatnio w wywiadzie z Piersem Morganem powiedział, że modli się do Boga, a Piers Morgan zapytał go, do jakiego Boga? Co to jest w ogóle Bóg? Kto to jest Bóg? I Jordan Peterson powiedział, że to jakakolwiek siła, która może mnie uchronić od piekła. Coś w tym stylu. Więc nie chcę się tłumaczyć i przygotowywać sobie gruntu pod porażkę. Zrobię wszystko, żeby po prostu youtuber z Polski, on nie ma w Polsce za dużo jeszcze tam działań nie miał. Pisali mi organizatorzy, że jest duża szansa, że po prostu ze mną chwilę porozmawia. Więc jeżeli do tego dojdzie, a proszę was o modlitwę, to spróbuję przygotować sobie, zresztą już mam przygotowany taki krótki speech, jaki mu powiem. Co z tego będzie? Zobaczymy. Natomiast co to jest w ogóle za konferencja? Nazywa się to ARC, A-R-C, skrót od Alliance for Responsible Citizenship, czyli Sojusz na Rzecz Odpowiedzialnego Obywatelstwa, Odpowiedzialnych Postaw Obywatelskich. Może tak. I co to jest w ogóle za twór? Próbowałem dojść, nie jest to niestety zbyt optymistyczne. Tam ma być 1000 osób zaproszonych na to i to mają być jacyś tacy ludzie, którzy gdzieś tam w mediach czy w różnych organizacjach opowiedzieli się po stronie konserwatywnej. Kiedy dostałem to zaproszenie, taki cały jakby pod wrażeniem obserwacji Jordana Petersona i jego drogi, tak naprawdę wtedy w ogóle się nie zainteresowałem, co to jest za konferencja. Konferencja z Jordanem Petersonem, to polecę. Teraz dopiero, kiedy już mam pełniejszą wiedzę na temat tego, co to jest w ogóle ten całe Stowarzyszenie na Rzecz Odpowiedzialnego Obywatelstwa, no to co powiedzieć? Nie brzmi to optymistycznie. Tak wygląda strona internetowa. Dla mnie wystarczy jeden rzut oka, żeby widzieć, że mamy problem. Te obrazki od razu wyglądają na jakąś pełną utopię. Stowarzyszenie na Rzecz Odpowiedzialnego Obywatelstwa. Już wkrótce wyprzedane. 30 października, 1 listopada. Ja dziś sobie przygotowałem tłumaczenie już z ich strony internetowej. Sojusz na Rzecz Odpowiedzialnego Obywatelstwa to społeczność międzynarodowa, posiadająca wizję lepszego świata, w którym każdy obywatel może prosperować, wnosić własny wkład i rozkwitać. No to jak już słyszę takie rzeczy, to pełna utopia, czy od strony skrajnie progresywnej, liberalnej podejdziemy do utopii na świecie, czy od strony konserwatywnej, jakiejś niby takiej bardziej tradycyjnej. Dla mnie to jest jedno i to samo. Być może dla niektórych z was to, co teraz mówię, jest już tak za mocno, ale już parę razy opowiadałem się po stronie takiej opinii, że tylko z Kościoła i z Kościoła katolickiego i tylko z inspiracji prawdą objawioną wyjdzie kiedykolwiek prawdziwy opór przeciwko globalizmowi, który jest czymś dużo poważniejszym niż tak sobie brzmi globalizm, no bo zamieńcie sobie to na lucyferianizm i wtedy to będzie brzmiało może mniej łagodnie. Zapraszamy Cię do przyłączenia się do nas w opracowywaniu lepszej narracji w odpowiedzi na najbardziej podstawowe życiowe pytania społeczne, ekonomiczne, filozoficzne i kulturowe. Odrzucamy nieuchronność upadku. Kochani, nie chodzi o to, żebym kpił z konferencji, na którą lecę. Będzie tam 1000 osób i jest bardzo możliwe, że tam będzie też jakaś grupa katolików. Jakaś taka grupa już się tam zawiązała, że katolicy mogą trzymać się razem. Więc bardzo możliwe, że ja tam będę mógł nawiązać jakąś interesującą może relację z kimś, jakieś kontakty. Może mnie zainspiruje sposób, w jaki ktoś funkcjonuje w mediach, w swoim państwie. Natomiast jeżeli chodzi o ARC, ARC, ten skrót też brzmi ARC jako arka. I jakby takie hasło przewodnie, które również Jordan Peterson mówi, że wsiąść na arkę. I teraz tak, od tego czasu Jordan Peterson już nie jest tamtym Jordanem Petersonem niestety, który płakał na słowa o Chrystusie i który był na tej mszy świętej tradycyjnej. Od tego czasu on poszedł w inną narrację. Czyli na razie jakby skręcił. Nie znalazł odpowiedzi w katolicyzmie na nurtujące go ewidentnie pytania. Według mnie już go skoptowali do jakichś swoich niecnych zamiarów. Ludzie, którzy mają swoją własną wizję, w którym kierunku to wszystko powinno pójść, chyba go skoptowali jako twarz takiego oporu przeciwko globalizmowi, że on teraz będzie stawiał opór. No jest to człowiek starszy i czas najwyższy, żeby on już zmądrzał i się nawrócił. Jeżeli chodzi o ten cały ARC Conference, polecę tam z dużym zainteresowaniem. I tak, jeżeli chodzi o Londyn, to tak naprawdę będę myślał o dwóch sprawach. O ewentualnej rozmowie z Jordanem Petersonem oraz o tym, że pojadę na mszę świętą do Kaplicy Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X 1 listopada. Z całej tej mojej wyprawy postaram się jakiś materiał filmowy również mieć. Być może okaże się to dla was interesujące. Jeżeli chodzi o podcast, to w poniedziałek będzie standardowy odcinek podcastu. We wtorek będzie trochę nietypowy, bo zrobię taki krótki jakby reportaż z tego, co tam się dzieje. Jak w ogóle jest na tej konferencji. W środę w związku ze świętem 1 listopada będzie przerwa w podcaście. W czwartek najprawdopodobniej będzie odcinek. Jeżeli ktoś z Was ma chęć i widzi jakikolwiek sens w tamtej inspiracji, którą miałem w maju, że spróbuję z Jordanem Petersonem porozmawiać kawa na ławę o zbawieniu jego duszy, to bardzo proszę o modlitwę za to, żebym jakimś cudem, bo będę tylko jednym z tysiąca uczestników tej konferencji, dostał swoje 5 minut rozmowy z panem Jordanem Petersonem. Ktoś tam mi napisał z tych organizatorów, że jest szansa, ponieważ no, on nie ma kontaktów w Polsce, czy coś w tym stylu. Obawiam się, że moja relacja z samej konferencji, od razu to z góry mówię, żeby ktoś potem nie mówił, że ja naprawdę umiem tylko narzekać, to z góry to mówię, że prawdopodobnie będę narzekał na całą tę konferencję, która ma teraz być arką, na którą mamy wsiąść, żeby zbudować lepszą przyszłość dla ludzkości. Będę narzekał prawdopodobnie na wydźwięk całości, ale jeżeli tam pojawi się jakiś element katolicki, jeżeli tam pojawi się jakiś element prawdy, jeżeli zobaczę w tym jakikolwiek potencjał pozytywny, to spróbuję to wyłapać i nie skupiać się tylko na tym, co jest tam utopijne czy jakieś fałszywe. Myślę, że troszeczkę ma wydźwięk taki, jakby tutaj uniknąć tego słowa, żeby algorytmy mnie od razu bardzo nie ograniczały. Jest taki naród, który leży w Palestynie, który teraz bombarduje bardzo mocno inny naród, w tym chrześcijan. I wydaje mi się, że to, na co lecę, gdzieś tam ma takie inspiracje z tego pochodzące. Wydaje mi się, że też te środowiska jakoś tam położyły trochę, brzydko bardzo mówiąc, łapę na całym jakby fenomenie Jordana Petersona. Obym się mylił. Natomiast, moi drodzy, proszę o modlitwę za mój wylot do Londynu, za moje ewentualne spotkanie z Jordanem Petersonem. Spróbuję przygotować jakiś materiał z tego i myślę, że tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że dzisiejszego odcinka nie przegadałem. Tym wszystkim, którzy dotrwali ze mną aż do tej chwili, bardzo, bardzo dziękuję. I co jeszcze? No, przypominam, że jeżeli ktoś naprawdę miałby chęć wesprzeć finansowo program Sprawki Okiem Katolika, to no, kompletnie nie będę stawał mu na przeszkodzie. A szczegóły, jak może to zrobić, znajdują się w opisie tego filmu. Moi drodzy, to byłoby wszystko na dzisiaj. Życzę Wam błogosławionego weekendu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w podcaście w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.